Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Dzień dobry, jak co tydzień będziemy mówić o grach wideo.
Kasper Narodzonek,
Michał Król, zaczynamy nowy odcinek Giermaszu. Mamy w sumie ile? Dwie recenzje. Ty w co grałeś? Powiedz mi.
Ja marznąłem.
A, no tak, zima, wilki jakieś, obiecałeś tak. mi... Tylko z klasykiem tak. pojechałem, ale gra polskiego studia Drago Entertainment, która wystartowała, się dobrze pamiętam, we wczesnym dostępie na Steam.
Tak, to było dosłownie kilka dni temu, nam udało się załapać, więc Winter Survival będzie jedną z recenzji.
No drugą to Jarek Gowin, oj tu absolutny klasyk, bo kontrę kojarzą chyba wszyscy, którzy posiadali podróbę Nintendo Pegasusa w polskich domach.
To jest tak było.
To jest gra z 1987 roku, czyli 13, 24, 37 lat temu. Niektórzy z nas w tym studiu nie mają tyle nawet lat, tu mówię oczywiście o Kacprze.
Ale spokojnie, grałem, znam tytuł, moja mama bardzo lubiła gry na Pegasusa, kontra i pamiętam też...
I te zestawy tam, 500 w jednym.
Tak. 4 razy 200 w jednym, tak, bardziej
tam
tak.
Tam oczywiście właśnie nie było tych gier, bo tam w zależności od poziomów, liczby żyć, tam w ogóle wszystko było na zasadzie, jeśli było o jedno życie więcej, to było na kategorii jako nowa gra. To jest oczywiście totalnym absurdem i Jarek Gowin bardzo chciał zagrać w kontrę Operation Galuga i zobaczymy, jak mu ta gra się spodobała. Będzie też wywiad.
Tak, kontynuujemy cykl wywiadów, który tak. myślę, że przyjął się bardzo fajnie.
Mamy też Stare Ale Jare.
Czyli powrót po...
No tak, bo my Stare Ale Jare to tak robiliśmy okazjonalnie, ostatnio doszliśmy do wniosku, że chyba będziemy częściej, bo wśród naszych słuchaczy wiele głosów było, że to jest bardzo fajny kącik, który lubicie, bo przypominamy tam gry sprzed wielu, wielu, wielu lat. Nawet już od 8-bitowych komputerów zaczynając i tak dalej. Na start Jarek Gowin.
Pobiegamy, postrzelamy, czyli kontra Operation Galuga.
Giermasz. Recenzja. You'll pay for that.
Ponad 30 lat. Tyle minęło od czasu, kiedy z najlepszym kumplem, Danielem, graliśmy w tę grę na Pegasusie. U niego, ja nie miałem Pegasusa. Kontra powraca z podtytułem Operation Galuga. Powraca i robi to w świetnym stylu. Wspomnienia też powracają, ale wyraźnie odświeżone. Choć te moje są dodatkowo przyprószone mgłą upływającego czasu, bo z Danielem graliśmy jeszcze na czarno-białym telewizorze. Teraz barw jest znacznie więcej. Znacznie więcej jest wszystkiego, bo Contra Operation Galuga to nie jest tak do końca remake. To nowa gra o tych samych solidnych podstawach co pierwowzór, wzbogacona o nową grafikę, kilka nowych rozwiązań i bonusów. Zasady pozostają jednak niezmienne. Przemy w prawo i kosimy całe łany wrogów, którzy nawiną się pod lufę karabinu, lasera, wyrzutni rakiet i innych maszyn, które kierują przeciwników skrótem do światełka w tunelu. Po drodze zbieramy różnego rodzaju ulepszenia. Przede wszystkim właśnie broni, które dynamicznie zmieniają nam oręż w łapskach. Na początku do dyspozycji mamy dwie postaci. Z biegiem czasu jednak ten wybór się powiększa. Co więcej, przy każdej misji wybieramy perki, dzięki którym na przykład od razu zaczynamy walkę z jakimś lepszym karabinem. Jest też możliwość przegrzania broni. Wtedy ją tracimy, ale też zyskujemy na krótki czas jakieś wsparcie, na przykład w postaci pola siłowego. Wszystko utrzymane jest w konwencji, która jako żywo przypomina pierwowzór. Boczny widok postaci, wrogów, maszyn i innych elementów krajobrazu. Choć twórcy pokusili się o wprowadzenie elementu 2,5D, z głębi planszy także mogą zaatakować nas przeciwnicy, do tego w niektórych momentach widać efekt jakby przewijania widoku, któremu bliżej wtedy do pełnego trójwymiaru. Graficznie jakoś rewelacyjnie może nie jest, ale co najważniejsze, nie jest też tak nijako. Poszczególne elementy zwracają uwagę, potrafią przykuć wzrok, do tego duża część z nich także przypomina projekty z pierwowzoru. Sporo również jest urozmaiceń, które skutecznie bronią kontrę przed monotonią. Na przykład już na samym początku przesiadamy się na latający motor. To w sumie to samo, co biega, tylko że nieco szybciej i wygląda efekciarsko, ale to w zupełności wystarczy, żeby poczuć delikatny powiew odmiany. Ah!
Knock, knock.
Właściwie to nie ma tu czasu na nudę. Ekran cały czas wypełniają wybuchy, potężne maszyny, masy wrogów. Jednym słowem, akcja. Zbroimy się, wybieramy perki i znów rzucamy w wir wojny. Na fabułę to trochę szkoda mi tutaj czasu, skoro sprowadza się do zabicia wszystkich i wszystkiego. Może przerywniki mogłyby być nieco staranniej zrealizowane, bo statyczne plansze, choć estetyczne, to akurat są właśnie, no, nie wpadające w oko. Choć w sumie nie ma co się dziwić ani narzekać, skoro fabuła to tylko pretekst do tego, żeby dalej wcisnąć spust i nie puszczać go przez kilka następnych godzin. No tak ze 3-4, bo tyle wystarczy, żeby zobaczyć napisy końcowe kontry. Może mogłaby być dłuższa, ale z drugiej strony niewykluczone, że to celowy zabieg, żeby nie czuć przesytu. Choć ja czułem mały niedosyt, bo bawiłem się świetnie i jeszcze będę do niej wracał. 8 na 10. Daniel, pady się grzeją. Tym razem gramy u mnie. Zagrzeję ci termofon.
Wywiady, które wprowadziliśmy dosyć niedawno, choć to już miesiące mijają, cieszą się sporym zainteresowaniem ze względu na to, że no, docelowo miały to być rozmowy 10-minutowe, a wychodzą dużo dłuższe.
Nie będziemy zabijać nowej tradycji, więc kontynuujemy nasz cykl z wywiadami z polskimi twórcami.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Czas na wywiad w tym Giermaszu. Jak co tydzień zapraszamy do studia przedstawicieli polskiego game devu, polskich twórców, zarówno małych, jak i dużych studiów. I teraz mamy studio, które no, miało taką dosyć ciekawą premierę, o której ja oczywiście tę grę recenzowałem. Do studia zaprosiłem Macieja Dobrowolskiego ze studia Starward Industries. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich, cześć Michał.
No i może zacznę od tego, że gra The Invincible jest inspirowana, bo to nie jest na podstawie, i to jest bardzo ważne, jest mocno inspirowana genialną książką Niezwyciężony Stanisława Lema, tu pokłony, bo to jest jeden z moich ulubionych autorów science fiction. I jest to gra z gatunku, który ja swego czasu miałem wrażenie, że gatunek już taki trochę zapomniany, ale wydaje mi się, że od czasu do czasu takie gry się pojawiają i dzięki temu mają grono odbiorców.
Tak jest, no my też ten gatunek próbowaliśmy troszkę, może nie chciałbym powiedzieć odczarować, ale dodać do niego na tyle wysokiej jakości, powiedzmy, produkcji i dodatków, że on będzie jednak, będzie pewną ewolucją tego gatunku i z tego, co widzimy po recenzjach graczy, to myślę, że nam się to w dużej mierze udało. Mówimy tutaj oczywiście o takim gatunku, jakim jest Walking Sim, choć my, tak jak mówię, oczywiście nie nazywamy naszej gry Walking Simem, chociaż on oczywiście poniekąd należy do tego gatunku. Mówimy retro science fiction thriller.
A, w ten sposób, bo ja bym jeszcze tam dodał narracyjny, bo jednak w grze jest bardzo, ale to bardzo dużo ciekawych rozmów. Teraz przybliżmy może od początku historię tej gry. W sensie, co się w grze dzieje, jakie są nawiązania do książki i którą drogą wy podążyliście?
Żeby może nie robić zbyt dużych spoilerów, to powiedzmy tak, jesteśmy astrobiolożką jasną, która znajduje się na planecie, budzi się na planecie Regis 3 właściwie z amnezją, która powoli potem w trakcie gry jej przemija i ona ma retrospekcje, podczas których przypomina sobie, jak to się stało, że na tej planecie się znalazła. W dużym skrócie, wracając z dużej misji badawczej, chociaż nasz statek jest dosyć niewielki, a natrafiamy właśnie na tą planetę Regis 3. I pomimo tego, że jest ona przynajmniej z takich początkowych skanów niezbyt jakby interesująca, nie widać, żeby na niej było coś wielce wyjątkowego, decydujemy się na nią zejść i sprawdzić, co tam się dzieje, ponieważ wiemy, że, nie chcę powiedzieć wrogi, bo to jest bardziej taka zimnowojenna sytuacja, ale opozycyjnej frakcji statek, który zresztą nazywa się Niezwyciężony, leci na tą planetę, no więc jeszcze ma kilka tygodni, żeby dolecieć, więc jakby zdecydujemy się zejść na planetę, zbadać ją, no bo dlaczego ta druga frakcja wysyła swój flagowy statek na taką mało interesującą planetę? No nie może być, że tam nic nie ma. I w tym momencie zaczyna się nasza fabuła.
No tak, tam jak jasna się budzi, to przecież de facto rozglądając się na wszystkie strony, tam no jest bardzo ładnie, to zresztą o tym będziemy mówić, ale tam się mało dzieje. No później scenariusz to, oj, tam się dzieje dużo, tyle wam mogę jedynie naszym słuchaczom zdradzić. Też właśnie pytanie może o tą oprawę graficzną, bo to jest raczej taka no, nietypowa. Mnie osobiście bardzo przypadła do gustu, jest mnóstwo kolorów, trochę czasami przejaskrawionych. Ta planeta, zarówno planeta, jak i kosmos, który widzimy na niebie, no, wygląda wyjątkowo. Skąd pomysł, żeby podążyć tym kierunkiem oprawy oprawie graficznej. Tu mówimy tylko i wyłącznie o oprawie graficznej, że to nie jest taki typowy sim, gdzie widzimy i wszystko wygląda prawie zawsze tak samo.
My ten styl nazywamy dojrzałym atompunkiem. Tutaj oczywiście zasługa naszego działu artowego pod przywództwem Wojtka Ostrycharza, który był niezwyciężonym art directorem aktualnie w naszym nowym, jeszcze nieogłoszonym projekcie jest game directorem. I to było masa researchu. Wiem, że jednymi z głównych inspiracji był na przykład Chris Voss, taki rysownik właśnie science fiction. Plus oczywiście wszystkie te prace, takie retro sci-fi, które tam w latach 60., 70. widzieliśmy. Ale na przykład również, i ja cały czas zawsze, że tak powiem, popsuję wymowę tego nazwiska, ale była taka pani, która się nazywała Gabajewa bodajże, a można wygooglować, i ona tworzyła prawdziwe jakby wnętrza statków kosmicznych w ZSRR. Takich, które rzeczywiście potem leciały w kosmos. Oczywiście masa tych jej designów nigdy nie weszła w produkcję, ale one są, można je zobaczyć na Google i po prostu to była niesamowita inspiracja. Już nie mówiąc o tym, że bardzo dużo czasu zostało poświęcone na przykład narzędziom, których używamy w grze, których jest na używa i na postaci w grze. I do tego stopnia, że one były na przykład drukowane albo na drukarkach 3D, albo tak papierowo i sobie je składaliśmy i tam sprawdzane, czy one rzeczywiście ergonomiczne by były, czy tutaj byłby ten guzik. One oczywiście są wszystkie cudownie analogowe, bo wiadomo, że to retro sci-fi, więc lata... To jak ludzie w latach 50., 60. zeszłego wieku wyobrażali sobie przyszłość, bo wtedy też tworzył, prawda, Stanisław Lem. I nie było tej digitalizacji jeszcze, w związku z czym wszystko jest analogowe, duże, ciężkie, są przyciski, pokrętła, potencjometry i tak dalej.
Stanisław Lem znany był z tego wymyślania urządzeń, przewidywania tego, co może być w przyszłości. Ja się śmieję, przecież legendarne, jak on mówił, że na ekranie będziemy książki czytać albo słuchać, tak. to jest klasyka. A powiedz mi tak, czy jesteście zadowoleni z premiery? Bo ogólnie rzecz biorąc, ja oceniłem grę bardzo wysoko, ale to recenzent ocenia według swojego punktu widzenia, tak? Ja jestem fanem Lema, na waszą grę czekałem, dlatego te wersje demonstracyjne starałem się unikać, bo tych wersji demonstracyjnych na targach pokazywaliście sporo, ale pamiętam, że Konrad Adamczewski z 11 bitów któregoś razu mnie prawie że zmusił i dobrze, za to tak. Mogę podziękować i gra mi się strasznie podobała. Ona w ogóle ma dobry odbiór wśród graczy, tylko czy to nie jest niszowy gatunek?
On, to może tak, może zacznę od tego, że oczywiście premiera nie spełniła naszych oczekiwań, liczyliśmy jednak na dużo większą sprzedaż na starcie i generalnie tak, ta premiera była poniżej oczekiwań. To też był bardzo ciężki okres, bo było bardzo dużo takich naprawdę dużych, świetnych i drogich gier, więc jakby chcąc nie chcąc wpadliśmy trochę w backlog czy katalog graczy, którzy często teraz słyszymy, że dopiero dochodzą do naszej gry. Oceny, jak wspomnieliśmy, są bardzo zadowalające, bo one oscylują tam w granicach 90% na Steam pozytywnych recenzji.
To jest bardzo wysoko, bardzo wysoka ocena, tak.
Natomiast to, co ten gatunek ma do siebie i możemy to i my to teraz też widzimy, to i cieszy nas to oczywiście bardzo, to pomimo tego, że ten inicjalna sprzedaż na starcie nie była rewelacyjna, to teraz gra sprzedaje się bardzo dobrze, więc wygląda, że ona po prostu ma taki stały przychód i będzie longsellerem w długim terminie, bo zresztą tego typu gry mają taką trochę właściwość sprzedażową, że nie jest ich tak super dużo i ludzie po prostu jak są, czasem mają taką chwilę, że chcą coś bardziej refleksyjnego, trochę wolniejszą grę, troszkę, nie wiem, bardziej filozoficzną, która stawia jakieś pytania, czy po której można się poczuć, jak, nie wiem, po przeczytaniu dobrej książki, czy dobrego filmu, to po prostu szukają takiej gry. I nie ma ich wcale tak dużo. Sięgają po Firewatcha, What Remains of Edith Finch, Ethan Carter, i teraz jeszcze The Invincible właśnie.
Tak, tutaj tu się akurat zgodzę, bo ja w zagięcie Ethana Cartera oczywiście, bo to polska gra, studia The Astronauts, grałem. I zresztą rozmawialiśmy o tym to ciutkę wcześniej, że tych gier takich naprawdę topowych z tego gatunku, to de facto mało jest, bo to na palcach dwóch rąk myślę, że można policzyć takich, które zapadają w pamięć. Ja nie mówię tu o grach, które po prostu przechodzisz, zapominasz, sięgasz po kolejną. Mówimy tu o grach, które opowiadają bardzo ciekawą historię. U was naprawdę, przecież tych dialogów, ta historia jest tak rozbudowana. Ja strasznie ubolewam jeszcze, że jeszcze nie widziałem wszystkich zakończeń, bo tych zakończeń, ile w sumie tam jest? Pamiętasz?
Jest 11 zakończeń. Mrugnięcie okiem do naszego wydawcy.
No właśnie.
Eleven Beat Studios.
No tak.
Natomiast my jeszcze cały czas grę usprawniamy, pracujemy nad tym i być może, że ta liczba zakończeń nie jest jeszcze skończona, natomiast na ten moment jest ich 11. Ja też może powiem, jak to wygląda strukturalnie, bo w grze te zakończenia i te decyzje, które podejmujemy, one są bardzo ważne, one są jak w prawdziwym życiu, nie, gra nam nie powie, okej, podjąłeś jakąś decyzję, to ktoś to zapamięta. Nie, tutaj czasem jakaś błaha decyzja i 2 godziny później zrozumiemy, że ten jakiś błahy wtedy krok mógł na przykład kogoś kosztować życie. Ale są takie 3, że tak powiem, główne miejsca wyborów, które decydują o tych zakończeniach. Pierwsze to jest to, jak my jako Jasna traktujemy swoją załogę, czyli takich najbliższych nam ludzi. Drugie to jest to, jak my jako Jasna traktujemy tą opozycyjną frakcję, czyli jak się zachowujemy też do ludzi, no ale jednak nazwijmy to, czy umiemy wyjść ponad podziały, czy jednak no idziemy z nimi na jakiś konflikt. A trzecie i być może najważniejsze, i tutaj żeby nie spoilerować za dużo, no to jak podchodzimy do tej wielkiej, tajemniczej rzeczy, którą spotykamy na tej planecie. Czy chcemy z tym walczyć, czy chcemy to zbadać, czy chcemy od tego uciekać. No jest jakby cała masa możliwości. I jest jeszcze jedna, że tak powiem, warstwa narracyjna, czyli to jak traktujemy swojego szefa, swojego astrogatora, Nowika, ponieważ Jasna to jest młodsza osoba, otwarta na świat, taka pełna jeszcze dużych idei, versus właśnie astrogator Nowik, czyli już trochę stary, zgorzkniały facet, który niejedno widział i raczej jest podejrzliwy wobec wszechświata. I to może tutaj iść w obie strony. Możemy bardziej jako Jasna przekonać Nowika, żeby stał się bardziej otwarty, albo wręcz możemy kupić podczas tych naszych trudów tą jego narrację, że świat to jednak jest złe miejsce, wobec którego należy być podejrzliwym i stać się bardziej jak on. Więc jest kilka tych jakby poziomów narracji, na których gra operuje.
No właśnie w trakcie, bo ogólnie rzecz biorąc naszym słuchaczom przedstawię to w ten sposób, że w grze oczywiście przemierzamy duże odcinki i w trakcie tego chodzenia praktycznie cały czas rozmawiamy z astrogatorem i tam są te wybory, gdzie możemy się jako młoda osoba postawić, że nie, ja wiem lepiej, wiadomo jak to młode osoby, tak jak powiedziałeś, albo w drugą stronę, czyli traktować astrogatora jako jakiegoś mentora, który no wie lepiej, warto go słuchać. Wrócę jeszcze tylko chwilę do tej sprzedaży, bo tak jak powiedziałeś, no ta gra będzie longsellerem, bo 11bici, czyli właśnie wydawcy też mają w tym doświadczenie. Gra wyszła także w wersji pudełkowej, co mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy, ale doszliśmy do tego, do tej dyskusji o tych zakończeniach. I tak jak rozmawialiśmy wcześniej jeszcze przed nagraniem, przechodząc grę, dopiero tak jak powiedziałeś, po czasie dowiaduje się, że te decyzje, które podjąłem parę godzin temu mają wpływ, no i dochodzę do końca gry i tak siedziałem i mówię, no chciałbym zobaczyć te wszystkie zakończenia, ale tak z tym czasem, żeby wrócić od całą grę, od początku, przejść, no i na razie leży, czeka. Czy planujecie jakoś rozwijać tą grę, czy nie wiem, powrót do poprzednich chapterów, czy jakieś nowe rzeczy macie zamiar dodać, bo z tego co wiem, studio Star Wars Industries zapowiadało, że ta gra będzie wciąż rozwijana.
Tak. Aktywnie patchujemy grę i rozwijamy ją i najbliższy duży update już tak naprawdę w kwietniu, czyli lada moment, w drugiej połowie kwietnia wyjdzie po prostu duży update do gry.
A co tam będzie? Co tam będzie? Możemy zdradzić?
Nie wiem, czy mogę wszystko zdradzić.
No to chociaż część!
Będzie na przykład spore usprawnienie, jeśli chodzi o łazik, czyli ten pojazd, którym jeździmy.
A czemu? Nim się dobrze prowadziło. On był taki
fajny. Tak, ale będzie sobie można teraz włączyć na przykład TPP. I jeszcze bardziej sobie popodziwiać planetę dookoła, jeżdżąc nim i w ogóle...
Ale ja jednak to wnętrze, które zaprojektowaliście, jest fajne. Naprawdę świetne. Taki, widać takie retro PRL, bo inaczej tego nie można nadać. Bardzo fajnie, fajnie jest zrobione, więc... No ale tu widok trzecioosobowy, no i... Zobaczymy,
dla tych, którzy wolą. Natomiast to, co powiedziałeś, to tak, już w poprzednim patchu, ostatnim, cofając się, zostało wprowadzone to, że możemy sobie wybierać chaptery. Natomiast pracujemy nad rozbudowaniem tego jeszcze bardziej. I w grze jest taka funkcjonalność, że podczas naszego grania powstaje komiks. Jak sobie wejdziemy do menu i klikniemy sobie komiks, to tam ten komiks buduje się tak, jak my podejmujemy te wybory. Natomiast planujemy go o tyle rozbudować, że będą widoczne takie jakby puste ramki i one będą nam mówić, okej, tu zrobiłem coś i ten komiks poszedł tak, a tu widzę, że on się jeszcze gdzieś tam rozgałęzia. Nie widzę dokładnie gdzie, ale widzę, że się rozgałęzia, więc ja może się cofnę do tego chapteru, tam sobie mogę zrobić coś inaczej i zobaczę, gdzie ten komiks wtedy pójdzie i jakie na przykład zakończenia mi to da. Więc jeszcze pracujemy nad tym, żeby więcej było tego typu zabawy z tym, że możemy się cofać i bawić się tą historią i patrzeć sobie, jak ona się buduje.
No to...
Z tym komiksem też jeszcze się zastanawiamy, to nie jest jeszcze jakby obietnica ani gotowość, ale czy na przykład nie dać możliwości graczom potem na przykład wydruku sobie takiego komiksu ze swoją własną historią. No to by było fajne.
Ja pamiętam, że wyście gdzieś chyba na targach, czy gdzieś rozdawaliście takie drukowane wersje. Dobrze pamiętam, było coś takiego.
Tak, z tym, że ten komiks, który rozdawaliśmy, to był komiks taki, który został wymyślony, można powiedzieć, na potrzeby marketingowe, a potem stał się czymś więcej. Bo to jest historia tego człowieka z okładki gry. Tej czaszki w tym hełmie.
Aha.
I czytając ten komiks krótki, można odnaleźć jego fragmenty w grze i w drugą stronę, oglądając ten komiks, jak graliśmy wcześniej w grę, to zobaczymy, aha, to tam byłem rzeczywiście tutaj. Jakby jasna, no nie chcę za dużo mówić, a może w ten sposób, ale on rzeczywiście się, dalej go można na naszej stronie sobie przeczytać, na invincibledegame.com. Plus jest on częścią artbooka.
Aha.
Tak, którego można zarówno kupić jak w wersji digitalowej, jak i jeszcze nie można w wersji
fizycznej,
ale pracujemy nad tym, żeby była wydana duża wersja.
O, to fajnie, bo te grafiki, tak jak mówiłem, świetnie to wygląda. Ja wrócę jeszcze do tego komiksu, bo to jest dla mnie, oprócz tego, że sam komiks w grze, fantastyczna rzecz, bo podsumowuje de facto nasze postępy w trakcie rozgrywki. Poznajemy kolejne rzeczy i tak dalej. I to jest też fantastyczny dodatek w momencie, kiedy na przykład przerywamy granie i wracamy do danego tytułu po jakimś czasie. Bo bądźmy szczerzy, no wspamiętać wszystkie gry, w jakie się grało, no jest ciężko, tak? A w tym momencie włączamy sobie The Invincible, wchodzimy w komiks, od początku on nie jest jakiś mega długi, choć pod koniec gry jest oczywiście, ale możemy sobie przeczytać i wszystkie te ważne elementy, które wydarzyły się w grze, te wydarzenia, poznać. Więc moim zdaniem jest to fantastyczne rozwiązanie. A jeśli ty mi mówisz, że jeszcze dojdzie do tego, że będę widział, gdzie, w którym momencie mogę podjąć inne decyzje, żeby ta ścieżka fabularna poszła w innym kierunku, no to ja nie mam pytań. Dla mnie to jest wtedy, to jest to, czego ja, co ja chcę, tak? Bo tak jak mówiłem, ja widziałem nie wiem ile zakończeń, bo poszedłem tam, nie będę spoilował, bo poszedłem jedną ze ścieżek, tam pewne wybory, ale kilka zakończeń widziałem. Zakończenie jest naprawdę takie, no to robi wrażenie, a jeszcze też rozmawialiśmy o tym wcześniej. Ja czytałem książkę, więc ja teoretycznie wiedziałem, czego się spodziewać, ale było bardzo dużo zaskoczeń i to było też dobre, bo dla tych fanów książki Stanisława Lema Niezwyciężony. Tak, bo to jest taki jakby spin-off, historia
tak,
obok.
Nie chcieliśmy robić dwa razy tego samego, zresztą też no, nie chcieliśmy ruszać pewnych rzeczy, takich na przykład jak ikoniczne postacie Lema, no bo jakby nie będziemy się mierzyć z mistrzem. On zrobił najlepiej to on sam. Natomiast chcieliśmy, żeby ktoś, kto będzie sobie, nieważne jaka będzie kolejność, żeby po prostu te dwa dzieła się wzajemnie komplementarnie uzupełniały. Jest sobie książka, jest sobie gra. Nieważne, czy sobie najpierw zagram, czy najpierw przeczytam, to zawsze znajdę coś nowego i to mi douzupełni po prostu ten świat.
No i trzymamy książki. Może kiedyś ktoś, jakiś Nolan może stwierdzić, że zrobi film albo serial, to za dobrze by było. Co, jaki dalej, czy możemy się spodziewać, będziecie jakieś DLC robić? Bo tam pamiętam, że były jakieś pomysły o dodatki do tej gry.
Na ten moment jest tak, że robimy darmowe patche cały czas. Mhm. Ponieważ, no chociażby dlatego, że mamy jeszcze bardzo dużą wishlistę w dalszym ciągu na Steamie. I nie
czyli
tylko.
Powiem naszym słuchaczom, wishlista na Steamie, czyli na największym cyfrowym sklepie dystrybucji pecetowych gier, wishlista to każdy gracz może sobie dodać do takiej swojej listy życzeń, tak? I w tym momencie, jeśli, nie wiem, wróci, nie będzie musiał jej szukać, jeśli będzie jakaś przecena, to dostanie powiadomienie i tak dalej. Bardzo przydatna rzecz.
Dokładnie. My dodając też te dodatkowe rzeczy, no jakby aktywizujemy, nazwijmy tą listę życzeń, że właśnie ludzie dostają takie powiadomienia, w związku z czym gra się sprzedaje. Natomiast też myślimy, nie mamy jeszcze konkretów, które mógłbym tutaj zdradzić, natomiast myślimy też o płatnym DLC, czyli jakiejś niedużej, fabularnej rozbudowie tytułu.
Jestem za.
Tak, my też. Natomiast DLC to jest jedna z rzeczy. Aktywnie też rozmawiamy z partnerami i myślimy o wersji VR, ponieważ bardzo dużo mieliśmy takich głosów z community naszego, że w VR by się super grało, więc myślimy, szukamy jakiegoś po prostu kogoś, z kim moglibyśmy współpracować w takiej wersji.
No faktycznie, bo to przecież cała gra jest zwijana z oczu bohaterki, więc de facto świat zbudowany. No, to by był dobry kierunek, ale dobrze, to jeszcze muszę przerwać ci i powiedzieć, no bo zajawiłeś wcześniej, że już pracujecie nad czymś nowym. Cokolwiek wiadomo, cokolwiek można zdradzić, czy nie, jednak nie?
Cóż, co mogę zdradzić? Mogę zdradzić to, że na pewno w tym razem idziemy bardziej we własne IP, czyli to już nie będzie na Stanisławie Lemie, zresztą licencję mieliśmy tylko na cały czas mamy tylko na Niezwyciężonego, więc kolejna gra to nasze własne IP. Myślę, że nie będziemy odchodzić od naszego stylu graficznego, może w ten sposób, i tego, że dowieźliśmy grę, która wygląda naprawdę pięknie i oczywiście powstaje ta nowa na Unrealu 5, bo Niezwyciężony był na Unrealu 4. Natomiast na silniku graficznym, natomiast gatunek zmieniamy całkowicie. To jest pewne i na pewno
wyścigi. Albo rzucamy rękawicę FIFA, robimy piłkę nożną.
Tak, dokładnie. Na pewno nie będzie to aż tak. W retro piłkę nożną.
Tak. Znaczy, no, zmiana kierunków też jest dobra dla chociażby członków zespołu, bo niejednokrotnie się słyszało, że jeśli ktoś przez wiele lat pracuje nad daną grą i danym gatunkiem, to nie wszyscy oczywiście, ale część ma już tak serdecznie dosyć i oczekują czegoś świeżego powiewu i nagle okazuje się, że pracują nad nowym projektem w innym gatunku i to jest taki boost do tego, żeby wziąć się do roboty i ludzie dostają tego kopa.
Pomysł jest prosty, właściwie można powiedzieć. Wszystko to, co dowiedzieliśmy w Niezwyciężonym, czyli tam, gdzie się, że tak powiem, udowodniliśmy, że potrafimy. Historia, grafika, styl artystyczny, muzyka,
no, udźwiękowienie,
to wszystko ma dostać. Natomiast tym razem wychodzimy od mechaniki gameplayu, czyli gameplay is king, po prostu tutaj to jest główna rzecz i potem dopiero doczepiamy wszystko to, co już, że tak powiem, udowodniliśmy, a teraz chcemy pokazać, że w gameplayu też Star Wars potrafi.
Czyli robicie tak świetny gameplay i obudowujecie to tymi rzeczami, które już świetnie robicie. Zresztą gameplay w The Invincible też był dobry, ale tam był dosyć prosty, tak? No bo to chodzenie, tak, zbieranie przedmiotów, używanie. Dobrze. To na koniec co mi pozostaje? No żeby życzyć wam, żeby ta sprzedaż ciągle, najlepiej to żeby pikowała oczywiście, no ale żeby ciągle się rozwijała. W kwietniu czekamy na ten duży update i miejmy nadzieję, że wtedy też dostaniecie takiego fajnego kopa finansowego od graczy, czyli na zasadzie, że oni kupią. No i czekamy także na zapowiedź waszej nowej produkcji z zupełnie innego gatunku, choć zakładam, że na to niestety poczekamy, co?
No nie mogę za dużo powiedzieć.
Domyślam się, ale ja muszę się pytać, wiadomo, może byś się
wygadał. Na pewno poczekamy, ale być może nie tak strasznie długo, jakby się to mogło wydawać. Zobaczymy.
Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Graczom przypomnę, gra The Invincible, trochę spin-off, ale nawiązująca do genialnej książki Stanisława Lema, Niezwyciężone. Książkę notabene też polecam. Nie wiem, czy polecać wam czytanie tej książki przed graniem, czy po. Jak myślisz?
No dla mnie to, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest kompletnie dowolne. Uważam, że działa bardzo dobrze w obie strony, więc jak ktoś ma akurat ochotę na książkę, to śmiało, ona nie jest długa, więc ją się dosyć szybko czyta, a potem grę, to tak jak mówię, dowolnie. To też taka była myśl po prostu nasza, żeby tak grę zaprojektować, żeby właśnie można było w obie strony, także...
No uzupełniają się, bo ja tydzień przed premierą gry sobie książkę po raz, nie wiem już który, przeczytałem. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję za rozmowę. Miejmy nadzieję, że jeszcze wrócimy do naszych dyskusji, do tego, no, że będziecie tą grę dalej rozwijać. Ja na pewno będę o tym mówił. I w Giermaszu w tym tygodniu był naszym gościem Maciej Dobrowolski ze studia Star Wars Industries. No i my co? Trzymamy kciuki za powodzenie i za wasze aktualne i przyszłe projekty. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
No a Kacper, tak jak zapowiadał, zimował, choć nie wiem, czy przetrwał, czy nie, no ale to gra survivalowa, studio Drago Entertainment i wczesny dostęp do gry Winter Survival.
Wczesny dostęp. Etap, który może wywindować twój tytuł do miana hitu, ale również może go pogrzebać. Zawsze przy recenzji Early Accessów patrzy się trochę życzliwszym okiem na optymalizację, jakieś niedopracowane tekstury czy inne choroby wieku dziecięcego. W przypadku Winter Survival nałożyłem właśnie takie ramy, pamiętając, że to tylko Early Access, więc na razie nie będziemy się rozwozić zbyt długo nad przytoczonymi wyżej rzeczami, a skupimy się na tym, jak na ten moment się w to gra. W grze, jak sam tytuł wskazuje, musimy przetrwać w zimie. Na ten moment w grze mamy dwa tryby. Fabularny, który na razie jest okrojony do jednego rozdziału, i tryb przetrwania. W drodze jest jeszcze reszta fabuły Winter Survival oraz tryb o nazwie Fala Mrozu. Nie zrozumcie mnie źle, i tak jest zimno. W grze trafiamy w środek lasu gdzieś w USA i po tym, jak nasza wycieczka z kumplami idzie źle, jesteśmy zdani tylko na siebie, no i na to, że nic nas nie zeżre. Jak zwykle w survivalach musimy dbać o nasze potrzeby. W Winter Survival mamy oczywiście takie parametry do zaspokojenia, jak głód, pragnienie czy zmęczenie, ale gra daje nam jeszcze kilka rzeczy do pilnowania. Pierwszą, logiczną, jest nasza temperatura ciała. Jak się gdzieś nie wygrzejemy, no to dobije nas hipotermia. Drugą, mniej oczywistą, jest nasza poczytalność. Jeżeli nie zadbamy o siebie, to po prostu oszalejemy. Przez to możemy mieć halucynacje, czy ekran może nam się zacząć rozmazywać. Trzeba przyznać, kreatywna mechanika i do tego dobrze zaimplementowana. Jak gry survivalowe, to w grę wchodzi oczywiście zbieractwo i crafting. Bo przecież jak nie ma się nic, to trzeba z tego niczego zrobić coś. W Winter Survival akurat ten aspekt nie jest wybitnie rozbudowany, co jest lekko na minus. Jasne, możemy sobie wytworzyć wiele rzeczy, a i w trybie przetrwania nawet i wybudować sobie jakieś schronienie, lecz pozyskiwanie materiałów opiera się na zasadzie podejdź i kliknij. Niezależnie czy podnosimy kamień, czy ścinamy drzewo, to wszystko mamy na kliknięcie myszką, góra kilka. Mi to niestety nie podeszło. W Winter Survival ważną rzeczą jest to, aby zwierzęta nie zrobiły sobie z nas kolacji. Sam zamysł jest naturalny i po tym jak pierwsze kilka razy rzeczywiście trzeba się namęczyć z niedźwiedziami czy wilkami, to potem jednak widzimy, że to SI mogło być trochę lepsze. Czasem nawet wystarczy odbiec kawałek, aby lokalna fauna dała nam spokój. To zrzucę na garb wczesnego dostępu. Jest to rzecz, którą można dostroić, więc mam nadzieję, że to się poprawi. Graficznie jest ładnie. Zima w Winter Survival rzeczywiście robi wrażenie. Pełno jest detali, a samych elementów, które urozmaicają nam las, nie oszczędzano. Tu kopalnia, tu jakieś gorące źródła, tu zaraz jaskinia i jest co eksplorować. Optymalizacja na ten moment jest okej. Niektórzy recenzenci sygnalizowali problemy z crashami, co mi osobiście się akurat nie wydarzyło, ale liczba klatek na sekundę potrafiła mi trochę spaść. Tu jeszcze raz pod uwagę biorę, że to wciąż wczesny dostęp i twórcy prawdopodobnie pracują dalej nad tym aspektem. Ogólnie rzecz ujmując, tytuł ma potencjał, ale cierpi może jeszcze na te early accessowe bolączki, dlatego jeszcze wstrzymam się z definitywną oceną Winter Survival do momentu puszczenia w świat pełnej wersji.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
A na koniec kącik stary, ale jare. Tutaj powstrzymam się od...
No, co chcesz powiedzieć? Tak, w mojej młodości grałem to prawie że na premierę.
Dobrze, Pinball Dreams 1992.
Giermasz. Stare,
ale jare. W latach 90. wielką popularnością cieszyły się stojące w wielu knajpach i lokalach flipery. Najczęściej dwie ruchome łapki, pochylony stół i latająca z dużą prędkością metalowa kulka. Cel – zdobyć jak najwięcej punktów. W roku 1992 studio Digital Illusions wypuściło na Amigę, może nie pierwszy, ale na pewno robiący największe wrażenie, cyfrowy flipper Pinball Dreams. Gra zachwycała grafiką, udźwiękowieniem i dynamiką zabawy. Stoły może nie powalały liczbą atrakcji, ale jako całość robiło piorunujące wrażenie. Jak na tamte lata, był to wzór do naśladowania. Twórcy przygotowali cztery stoły, które różniły się oczywiście wyglądem, atrakcjami, ale też stopniem trudności. Na rozgrzewkę rakietowe Ignition, prosty i wciągający. Potem kolejowy stół Steel Wheel, przez wielu graczy, także i mnie, uważany za najlepszy. Trzecim jest całkiem przyjemny muzyczny beatbox, a na koniec koszmar. Dosłownie i w przenośni, bo nazywa się Nightmare i jest najtrudniejszym stołem w grze. Przez wielu amigowców Pinball Dreams jest uważany za najlepszą odsłonę cyfrowego flippera. Świetne konstrukcje stołów, masa samodzielnie odkrywanych bonusów, znakomita oprawa, ciekawe opcje konfiguracji i ten pierwiastek, no zagram jeszcze raz. Niby tylko cztery stoły, a przy grze można było spędzić długie godziny, dni czy nawet tygodnie. Pinball Dreams z 1992 roku trafił na Amigę, lecz sukces gry przełożył się na porty m.in. na PC-ta, Atari Falcona, SNES-a. Po wielu latach produkcja trafiła także na PlayStation 3 i PSP, a ostatnia opublikowana wersja pochodzi z 2009 roku, która pod tytułem Pinball Dreaming Pinball Dreams wyszła na iPhone'a. Pinball Dreams stało się początkiem trzyczęściowej serii, ale o tym opowiem w nieokreślonej przyszłości w kąciku Stare, ale jare. No jeśli słuchacie Giermaszu na premierę, no to tuż przed świętami, więc wszystkiego dla Was dobrego, zdrowia. Wypoczywajcie, jak macie możliwość, to grajcie.
Jak nie macie możliwości wypoczywać święta, to odpocznijcie po świętach.
No właśnie, zawsze można na L4 albo urlop wziąć.
No ja akurat rozpisałem.
Nie macie, ale ty zdrajco, zostawiasz nas.
Zostawiam cię w dobrych rękach Jarosława Gowina, więc...
No ja mam nadzieję, że ten czas przeznaczysz choćby trochę na nagranie, bo jednak mamy w co grać, mamy kolejne recenzje dla was przygotujemy. Był też pomysł, żeby zrobić odcinek tylko i wyłącznie związany z kącikiem Stare Ale Jare, więc tu coś dzwoni, ale jeszcze nie wiadomo gdzie, zobaczymy, może to będzie.
Jak widzicie, i tak eksperymentujemy jeszcze z naszą formułą, wiecie jak wygląda sytuacja, ale działamy, żeby ten program był cały czas waszym ulubionym, miejmy nadzieję, kącikiem o grach.
No tak, bo to tak de facto my bardziej to podcast niż jest audycja, no ale to możecie nas usłyszeć wszędzie, gdzie Giermasz jest nadawany, czyli zarówno w Radiu Szczecin na antenie głównej, jak i w Radiu Szczecin Ekstra. No a cała audycja jak zawsze jest na stronie internetowej radioszczecin.pl/Giermasz i można nas jeszcze gdzie posłuchać?
Pamiętajcie, że zawsze możecie nas odsłuchać na Spotify, na podcastach Google. Rzućcie nam jeszcze lajka na naszym Facebooku.
No i jesteśmy wszędzie.
Wielki brat Michał patrzy.
Dobra, to więc to wszystko w tym Giermaszu. Słyszymy się za tydzień.
Kacper Narodzonek.
I Michał Król.
I jeszcze raz spokojnych, radosnych świąt i do usłyszenia.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.